na których ona miała być rozwijana. To znaczy, przecież mówi się zupełnie jawnie i publicznie, że Unia ma być krajem, superpaństwem bez Boga, bez fundamentów chrześcijańskich. I efektem tego jest to, że legalizuje się małżeństwa homoseksualne, efektem tego jest zabijanie dzieci narodzonych, eutanazja i tak dalej, i tak dalej. Gdzie tutaj mówić o humanitaryzmie? Także w tej chwili, poza tym Unia nie wie, kim chce być. Przecież w tej chwili trwają dyskusje dotyczące konstytucji, dotyczące tego, kim te kraje mają być. I jeszcze jedna sprawa. Mianowicie Unia w sposób mający cechy właśnie braku jakiejkolwiek solidarności i ekonomicznej, i politycznej, przed akcesją, przed przyjęciem 10 członków do Unii Europejskiej, zmieniła zasady. Zasady ekonomiczne. Zmieniła procenty dotowania takich czy innych przedsięwzięć. Także z tej strony ja widzę wielką nieuczciwość, już pomijam problem arogancji, bo to jest wiadoma sprawa. I na koniec jeszcze jedno. Unia w obecnej wersji to jest taka, powiedziałbym, coś, co powstało, co przepoczwarzyło się z komunizmu. Przecież tam rządzą w większości przypadków socjaliści i mamy tam do czynienia z rządami ściśle państwa planowanego, przez tam nawet kształt ogórka musi być zaplanowany. I gdzie tutaj mówić o wolności rynku i tak dalej, i tak dalej. Ja nie będę więcej państwa zanudzał. Powiem jeszcze raz. Unia jest związkiem państw, które są wykazują się daleko idącą niesolidarnością w stosunku do siebie nawzajem, a w szczególności do państw, które mają do tej Unii kandydować. I w związku z tym ja uważam, że na obecnych warunkach nie powinniśmy przystępować. A poza tym pytanie do panów posłów wszystkich i tych, którzy są w Radio Maria i tych, którzy słuchają. Ciekaw jestem, kto przeczytał tych ponad 5000 stron traktatu akcesyjnego, bo dopiero tak naprawdę dyskusja będzie mogła być wtedy prowadzona, jeśli cały naród pozna faktyczne zapisy tam potwierdzone podpisami naszych rządców. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiamy bardzo serdecznie i gorąco. Nie chciałem tutaj ingerować, wypowiedź była długa, ja bym prosił jednak o krótsze wypowiedzi. Bardzo serdecznie za ten telefon dziękuję. Bardzo proszę, który z panów, pan minister był również poproszony, to bardzo proszę.
Wiesz, że surowce. Polska nie ma takich surowców jak Norwegia i opowieści o węglu są chybione. No nie będę szerzej tłumaczył. No to nie jest nasz zasób dzisiaj, ponieważ spada opłacalność stosowania i wydobycia tych surowców. Także to nie jest wcale nasz atut. Z tego punktu widzenia nie możemy się z Norwegią porównywać. Solidarność. Jest jedynym Unią Europejską ugrupowaniem, gdzie przeszło 1% produktu krajowego brutto jest używany, jak powiem, na wspólne cele. I po prostu no, stwierdzenie, że Unia Europejska nie jest organizacją solidarną, można twierdzić, że nie jest dość, że chcielibyśmy, żeby była bardziej, zgoda. Natomiast, że nie jest oparta na solidarności, no po prostu przeczy oczywistym faktom. Układ stowarzyszeniowy i asymetria. Była asymetria, krytyka nasza, a sam przecież o to się biłem, polegała na tym, że nie dość było tej asymetrii, ale była asymetria faktyczna. Rynki unijne się otworzyły dla nas szybciej niż nasz rynek dla Unii Europejskiej i takie studia, które potem już zostały zrobione, panie pośle, teraz ja mówię, które potem były zrobione, wskazywały, że wzajemne otwarcie rynków wcale nie było główną przyczyną owej nierównowagi i tych miliardów deficytu. Nawiązuje do tego, o czym pan poseł Pęk mówił. Po prostu bez tej nie dość asymetrycznej zgoda, ale nadal asymetrycznego otwarcia rynków, mielibyśmy gorsze warunki, jeszcze gorsze saldo i gorsze warunki handlowe i rozwojowe. Fundusze pomocowe. Przeszło 2 miliardy w formie środków przedakcesyjnych, żeśmy dostali. Rzeczywiście część wracała. Rzeczywiście część była niedobrze, czy nie najlepiej spożytkowane, ale duża część została i tego są materialne i namacalne dowody w postaci mostów, dróg, oczyszczalni ścieków i tak dalej wszędzie w Polsce i również rzeczy niematerialnych i fakt i tysiące polskich studentów, które za te środki między innymi studiowały w zachodniej Europie. Czyli Unia Europejska była solidarna wobec nas w okresie przedakcesyjnym, chociaż chcieliśmy, żeby była bardziej solidarna niż rzeczywiście była. Natomiast kiedy ja mówiłem o solidarności, mówiłem o przyszłej solidarności, która jest jeszcze wielokroć większa, bodajże dziesięciokroć większa niż ta, której doświadczyliśmy przed akcesją. A chcę powiedzieć, że żaden inny kraj, który w przeszłości wstępował do Unii, takiej pomocy i takiej solidarności nie doświadczył. Owe 27 głosów, o których pan mówi, to naprawdę bardzo dużo. Jeżeli 40-milionowa Polska ma w Radzie Unii Europejskiej 27 głosów, a 80-milionowe Niemcy, czyli dwukrotnie większe, jeśli chodzi o populację, mają 29, to znaczy, że dostajemy punkty dodatkowe w tym procesie decyzyjnym i nie można tego lekceważyć. Cały wywód pański na temat fundamentów chrześcijańskich, no mówmy nie tylko o tym, co nam się nie podoba, co jest wynikiem zresztą ustawodawstwa krajowego, bo Unia tego nie reguluje, ale mówmy również o tym, co nam się podoba, chociażby w Irlandii. Więc nie wszystko, co w Unii, w krajach Unii jest produktem Unii Europejskiej. Nie wszystko, co tam jest, musi do nas przychodzić, niezależnie od formalnego uczestnictwa w tej organizacji, tak czy owak będzie albo nie będzie przychodziło i to zależy od nas. I w wniosku, że w Unii są powodzie i ulewy, nie należy wyciągać wniosku, że z faktu, że są powodzie i ulewy, nie należy wyciągać wniosku, że to jest pochodna i produkt Unii i że również u nas z tego powodu będą, to jest po prostu błąd logiczny, będą powodzie i ulewy. Unia Europejska nie zmieniła zasad solidarności, ani żadnych procentów, jak pan mówi, to jest przekłamanie. No i zarzucanie Unii Europejskiej, która nas namawiała i nam pomagała, żeby prowadzić gospodarkę rynkową, o to, że jest ostoją komunizmu i planowania, a te ogórki to naprawdę chodzi o prawa konsumenta, a nie o żadne planowanie. Jest to jeden z ulubionych tematów dziennikarskich. Unia Europejska jest strażnikiem gospodarki rynkowej, owszem, zgoda z większym stopniem interwencji, z większym stopniem regulacji niż chociażby gospodarka północnoamerykańska, ale taka jest tradycja tych krajów i to się generalnie biorąc mieści w tym, czego Polska i polskie społeczeństwo oczekuje. Także problem jest nie w tym, czy w każdej poszczególnej sprawie mamy rację, czy nie, tylko nie wszystko można przypisywać Unii i nie wszystkie złe rzeczy, które tam się dzieją, nas czekają albo mogą podważyć sens naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Dlatego, bo suma argumentów i bilans i saldo jest ważne, a nie proste wyliczanie różnych rzeczy. A wreszcie, jeżeli są tam rzeczy, które nam się nie podobają, to pozostając na zewnątrz ich nie zmienimy. Możemy je zmienić sami, wspólnie z innymi, jeżeli tam wejdziemy. Jest pytanie, czy mamy wolę, żeby coś zmieniać, czy tylko chcemy się ukryć gdzieś w kącie Europy, nie wykorzystać szansy, że wreszcie jesteśmy wolni, niepodlegli, tylko czekać, aż inni będą swoje robili bez naszego udziału.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tylko przypomnę, że mówił pan minister Jacek Sariusz-Wolski. Teraz bardzo proszę pan poseł Pęk.
Proszę państwa, ja też jestem za tym, żeby wykorzystać wreszcie szansę, że jesteśmy wolni. Taka szansa pojawiła się po bardzo długim okresie braku wolności. I cały problem polega na tym, że polskie społeczeństwo jakoś nie może wybrać takiej większości parlamentarnej, która by myślała w kategorii polskiej racji stanu. To jest klucz do wszystkiego. I chcę powiedzieć, że gdyby elity, które napędzają nas do tego referendum i do głosowania za wejściem do Unii Europejskiej na tych bardzo fatalnych warunkach przegrały to referendum, to będzie to najkrótszy sposób na odsunięcie tych elit, które Polskę doprowadziły do tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Druga kwestia. 27 głosów to dużo, pan powiada, i to może być rzeczywisty wpływ na to, co będzie się w Unii Europejskiej działo. Proszę państwa, problem polega na tym, że to, co jest wpisane w traktacie akcesyjnym, będzie obowiązywało od momentu jego zatwierdzenia w drodze referendum. Wcześniej będzie podpisanie w Atenach 16 kwietnia. I zmiana jakakolwiek na korzyść Polski, a na niekorzyść Unii Europejskiej będzie wymagała konsensusu, czyli zgody wszystkich państw członkowskich, musi to być następnie uzgodnione nie większością głosów, tylko w ramach konsensusu, a więc fakty, te istotne, kluczowe kwestie, które są w traktacie zapisane, nie mogą być zmieniane w drodze zwykłych uchwał czy ustaw Parlamentu Europejskiego. To może dotyczyć tylko przyszłych kwestii, a kluczowe są rozstrzygnięte w traktacie. On jest niesłychanie asymetryczny. I teraz dostaliśmy 2 miliardy w okresie przedakcesyjnym. No tak, dostaliśmy 2 miliardy, natomiast myśmy rocznie, w całym okresie dostosowawczym, a myśmy rocznie płacili ponad 2 miliardy na dostosowanie do prawa europejskiego. I paradoks polega na tym, że nie wiem, kiedy pan mówi prawdę. Ponieważ ten ostatni pana artykuł, który ciągle cytuję i tu przepraszam, że jestem uprzywilejowany w związku z tym, to było 28 listopada 2002 roku, a więc dwa tygodnie przed ogłoszeniem 13 grudnia zwycięstwa przez pana Millera. I pan wtedy mówi tak. W Unii Europejskiej zapanuje ekonomiczny apartheid, bowiem obywatele i przedsiębiorcy w nowych krajach będą w gorszej sytuacji niż w starych. Jeżeli rolnik po jednej stronie granicy otrzymuje sporą dopłatę, a po drugiej stronie mizerną, to łatwo jest nam odpowiedzieć na pytanie, gdzie piekarz kupi mąkę. I to jest właśnie kluczowe pytanie, bo piekarz kupi mąkę ze zboża europejskiego, a nasze zboże nie znajdzie zbytu, bo jest to ekonomiczny apartheid. Zapomina się również, cytuję dalej, kto jest głównym beneficjentem rozszerzenia. I tu już chodzi o okres przedakcesyjny, a mianowicie obecni członkowie Unii Europejskiej. Dywidenda ze zjednoczenia Europy trafia do nich już dziś, zarówno ekonomiczna, jak i polityczna. Więc, proszę pana, ja nie mogę brać poważnie pańskich wypowiedzi, jeżeli pan parę miesięcy wcześniej, gdy praktycznie znane są już ostateczne uzgodnienia traktatowe, mówi dokładnie odwrotnie niż dzisiaj. Myśmy okres przedakcesyjny przegrali i co gorsza, Unia Europejska nie wywiązała się z zapisanych tam zasad. Był to okres asymetryczny na naszą niekorzyść, a miało być dokładnie odwrotnie. Czy Polska wyciągnęła z tego jakieś wnioski? Czy były protesty? Czy były próby wymuszenia tego? Nic podobnego. Albowiem jest w Polsce taka elita, która za wszelką cenę zmierza do Unii Europejskiej. Dla niej ważniejszy jest termin niż warunki. Ale dla Polaków, dla polskiej gospodarki oznacza to dramat i my chcemy ją przed tym obronić.
Znaczy państwo, 23:13. Pan minister będzie miał okazję zapewne się do tego stosunkować, chociażby przy następnym telefonie, bo już telefon odebrałem i nie chciałbym, żeby słuchacz zbyt drogo płacił, zwłaszcza, że ten telefon jest z zagranicy. Ale ja mam pytanie do panów, bo nasza audycja to są rozmowy niedokończone, ma pewne ramy czasowe. Czy panowie są również gotowi, załóżmy jeszcze przez godzinę, rozmawiać w studio i ze słuchaczami także po północy? Proszę, a więc, bo musielibyśmy jakoś podsumowywać. Zatem w dalszym ciągu rozmawiamy, odbieram telefon. Bardzo proszę, słyszeli państwo, będziemy rozmawiać także po godzinie 12 po północy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielnica.
Na razie zawsze.
Witam serdecznie ojca Jana, witam gości zgromadzonych w studio. Szczególnie serdecznie zwolenników Unii Europejskiej. Chciałabym pominąć większość, bez komentarza pozostawić większość wypowiedzi panów, może poza jednym wyjątkiem, że wypowiedzi pana Macieja Płażyńskiego. Jak to się dzieje, panie pośle, że ta Unia, która jest taka dobra i tak pomaga słabym, jak to się stało, że w ciągu 13 lat od podpisania stowarzyszenia z Unią Europejską, Polska jest w stanie zapaści gospodarczej. To tylko taki krótki komentarz, a do pana Sereusza Wolskiego. Pan bodajże w czwartym punkcie mówił o tym, że skorzystają na wstąpieniu do Unii małe i średnie przedsiębiorstwa. Otóż chciałam pana poinformować, że w Niemczech w ubiegłym roku jeszcze nigdy w historii nie było takiej ilości właśnie plajt małych i średnich przedsiębiorstw. Unia jest strukturą, która właśnie niszczy małe i średnie przedsiębiorstwa i taki jest jej cel. A nawet, powiedziałabym, niszczy klasę średnią, czyli niszczy niezależnych lekarzy, wolnych architektów, inżynierów. I ten proces tu obserwujemy w ciągu ostatnich 10 lat w przyspieszonym tempie. Natomiast chciałabym panom zadać dwa konkretne pytania. Czy panowie zwolennicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wiedzą, do jakiej struktury wchodzą? Czy wchodzimy do superpaństwa europejskiego o strukturze federalnej, o strukturze regionalnej? Czy też panowie są zwolennikami wejścia? Czy panowie wiedzą, czy wchodzimy do struktury z zachowanymi państwami narodowymi? To jedno pytanie. I drugie pytanie dotyczące właśnie tych spraw, które się dzieją w Unii Europejskiej, tej, o czym stale słyszymy, demokracji tu panującej. I kto, proszę panów, wydelegował do konwentu europejskiego, który zajmuje się opracowywaniem konstytucji, pana Oleksego? Jakie ugrupowanie polityczne, jakie demokratyczne struktury? A także kto będzie w przyszłości nominował polskich komisarzy, tych 27? Czy w dalszym ciągu będzie istniało prawo weta i jaki będą mieli wpływ na tych panów, którzy zostaną wydelegowani, jeśli co nie daj Boże wejdziemy w tą strukturę, będą mieli polscy wyborcy. Serdecznie pozdrawiam pana profesora.
Pięknie.
Jednocześnie i pana posła, i ja posłucham na antenie.
A może pani się przedstawi jeszcze, bo...
Anna z Nadrenii.
Dziękuję uprzejmie, a więc Niemcy. Dziękuję pięknie pani Anno. Pan marszałek Płażyński, bardzo proszę.
A kolejny słuchacze z Niemiec, to co złe w gospodarce niemieckiej, przekładają od razu na kart Unii Europejskiej. Mogę powiedzieć, że bezrobocie w Niemczech rośnie, a w Hiszpanii spada. No, efekt jest i jedno państwo, i drugie państwo jest w Unii Europejskiej. Pani ma pecha, że pani mieszka teraz w Niemczech, która ma swój kryzys, ale kryzys ma nie dlatego, że jest w Unii Europejskiej, dlatego, że ma takie rządy, które nie podejmują decyzji, które dla tego państwa są konieczne. To naprawdę wewnętrzna sprawa Niemiec, a nie sprawa Unii. Oczywiście Niemcy przez swoją wielkość gospodarczą wpływają na całą sytuację na całym kontynencie, ale rozwiązanie nie jest w Brukseli, to rozwiązanie jest w polityce niemieckiej. W związku z tym, jeśli pani mówi, że argumentem przeciwko wchodzeniu jest to, że rośnie ilość plajt drobnych firm w Niemczech, to ja mogę powiedzieć, że można wskazać jeszcze kilka państw europejskich będących w Unii, gdzie akurat sytuacja jest znacznie lepsza. Chociaż na całym kontynencie rzeczywiście czas jakby dynamicznego rozwoju nie jest... To nie jest ten okres, jest jakby dekoniunktura i to jest pewien proces też światowy, w jakiś sposób też rozwijający się w Polsce. No to, że Polska przez 13 lat rozwija się tak, a nie inaczej, no to nie jest efekt tego, że my zawarliśmy takie, a nie inne porozumienie z Unią, tylko też naszych błędów. Czasami ten rozwój był szybszy, innym razem był słabszy, ale nie zwalajmy wszystkiego na kogoś z zewnątrz, tak samo się po prostu gospodarzymy. Nie mówiąc o tym, że jakby słuchając państwa, no można by dojść do wniosku, a ja w Polsce żyję już 45 lat, że do 89 roku to był kraj mlekiem i chlebem pachnący. No, to był kraj, gdzie w 89 roku, w drugiej połowie lat 80. kryzys był totalny, gdzie groziło nam rzeczywiste bankructwo. Wychodzenie z tego musi trwać. W związku z tym, jeśli ktoś mówi, że do 89 roku wszystko było świetnie, a po 89 roku to jest 13 lat chudych, to ja się po prostu z tym nie zgadzam, bo nie wiem, jak długo pani mieszka w Niemczech, a ja mieszkam w Polsce cały czas. Dobrze wiem, co było do 89 roku, jak ludziom się również i na wsi żyło wspaniale, jak wszystkim było świetnie. No tak nie było niestety. W związku z tym trochę tego czasu też potrzeba. Nie usprawiedliwiając wcale błędów rządzących, było ich pełno. Też wyszliśmy po tym 89 roku bez pewnej umiejętności, bo skąd mieliśmy je nabierać. Wiele rzeczy było złe. Naród głosował tak, jak głosował. No takie są też koszty, ale nie udawajmy, że po prostu za PRL-u to było wspaniale, bo nagle w Radiu Katolickim usłyszę, że tak na dobre to trzeba wracać do tego, co było w PRL-u. No nie, PRL akurat to zły okres Polski, który my nadrabiamy, może trochę zakrętami, może nie tak, jakbyśmy chcieli, żeby było szybciej i tu można mieć pretensje, ale jednak według mnie nadrabiamy i tu się pewnie nie zgadzam chociażby z panem posłem Pękiem, który pewnie uważa, że w tamtych latach było lepiej i również tylko z tego punktu widzenia materialnego. No, to nie chodzi o odbiór, czy nie było lepiej, czy by mnie akurat to było. To nie jest jakby ten problem. No, po prostu nie udawajmy, że wtedy było coś wspaniałego w tym w tej Polsce sprzed roku 87. Kto 89. Kto delegował posła Oleksego? Większość parlamentarna. No, odpowiedź jest jedna. Wygrajmy wybory. No, jeśli nie potrafimy wygrywać wybory, to nie miejmy później pretensji do Unii Europejskiej, że taki jest przedstawiciel Polski w konwencie, tylko mieliśmy przedstawić pretensje do nas samych, jako do wyborców, że nie potrafimy wygrywać politycznych wyborów. Jeśli chodzi o te wszystkie kwestie związane z prawem takim związanym z moralnością, chociażby z aborcją, to nie jest problem Unii Europejskiej, czy w Polsce prawo zostanie takie, jakie jest, czy też nie. Nikt nam tego nie narzuci. Ja się boję, że my kiedyś przegramy wybory i po prostu Sejm to zmieni. No to jest mobilizacja. To jest jakby po naszej stronie odpowiedzialność. I wszystko, co jest związane z tą sferą prawa. Nie ma teraz jakby zagrożenia, że to z Brukseli przyjdzie. Zagrożenie jest takie, że jakby wygrają komuniści, wygrają jeszcze jacyś inni, to kiedyś będą mieli większość taką, która pozwoli im po prostu przegłosowywać. Na razie tego nie mają, stąd też efekt jest taki, jaki jest. Jaka Unia? No wchodzimy do takiej Unii, jaka jest. Ja nie wiem, jak ona będzie za 10 lat. Mam nadzieję, że jeśli będziemy w Unii, to będziemy mieli na to wpływ, a nie tylko przyglądali się na to. W związku z tym nie wchodzimy do państw, do superpaństwa, do Unii Federalnej. Wchodzimy do Związku Państw Narodowych, gdzie ten element narodowościowy w ostatnich miesiącach czy latach, szczerze mówiąc, jest jeszcze bardziej podkreślany niż kiedyś, gdzie po prostu widać, że tam te interesy narodowe są również bardzo wyraźne, podkreślane, gdzie można nawet zarzucać, co tu są też zarzutami, że jest bardzo mocny też egoizm narodowy. Nie widzę powodu, dlaczego Polacy nie mieliby się w tym znaczeniu swoim egoizmem narodowym kierować, również będąc w Unii. Każdy polityk polski powinien patrzeć na pryzmat, na to, co się dzieje w Unii, przez pryzmat naszych interesów i sądzę, że będąc tam też trzeba to robić możliwie skutecznie i chyba to jest odpowiedzialność polityków.
Bardzo serdecznie dziękuję. Za chwilę, panie ministrze, może teraz pan profesor Rafał Broda.
Panie marszałku, ja myślę, że to jest trochę taka metoda, taka jaka jest stosowana właśnie w tych quasi debatach na temat Unii, że się stawia oponenta, stawia się mu pewne rzeczy, których nie powiedział. Ani ta pani z Nadrenii nie powiedziała tego, że lepiej było w PRL, że lepiej było przed 89. Ja nie słyszałem nigdy, żeby poseł, a jest 13 lat klęski w porównaniu z tym, jakie były oczekiwania. W porównaniu z oczekiwaniami. I panie marszałku, to naprawdę w tej chwili, jeżeli zanalizować cały ten okres, to tego nie można nazwać błędami. Tutaj to by było jakieś urażenie inteligencji ludzi, którzy kierowali państwem, to wydaje się być no dość perfidne jednak działanie. I ja uważam, że to była pewnego rodzaju przygotowanie Polski do tego, żeby Polska nie była konkurencyjna w przyszłej Europie, tylko żeby była właśnie tym terenem. To już było działanie w interesie innych państw. Ja nie chcę teraz przypisywać nikomu osobistych win, tym niemniej taka była cała tendencja. I tutaj, no, afera Rywina teraz pokazuje właściwie, jak to wszystko funkcjonuje. Polacy z przerażeniem patrzą na to, jak całe państwo nasze funkcjonuje. To jest to naprawdę... Nie, proszę pana. To akurat zostało odsłonięte, ta część. Ale to, że właśnie działają tego typu koterie, które nawzajem za kulisami rozstrzygają najistotniejsze sprawy, no to chyba to jest coś, co ludzie podejrzewali, bo...
Nie związane z integracją
europejską. To jest związane z... Ja myślę, że pewne rzeczy związane z integracją europejską również się tak odbywały. Przepraszam bardzo. Ja panu może przypomnę. Był taki moment, kiedy nie było pewne w 91 roku po wyborach parlamentarnych, nie było pewne, jakie ugrupowania sformują koalicję rządową. I wtedy, proszę pana, po tych wyborach była pewnego rodzaju obawa z zewnątrz, że być może nie da się kontrolować tych finansów Polski tak, jak dotychczas się udawało. Wystąpił pan, chyba to było z Banku Światowego, który pokazał, co Polsce grozi, jeżeli w Polsce będzie niestabilna sytuacja polityczna. Wymienił 5 tak drastycznych sankcji wobec Polski, że w ogóle każdy kraj by można w ten sposób rozłożyć. Po czym dał króciutki wykład na tym, jakim genialnym człowiekiem jest pan Balcerowicz. I proszę pana, to była tak ordynarna ingerencja w personalne sprawy w Polsce i stale mieliśmy do czynienia z czymś takim. Wobec tego ja niestety znaczną część tego, co się stało w Polsce w ciągu 13 lat, przypisuję również czynnikom zewnętrznym.
Bardzo serdecznie, dziękuję.
Patrzeć na swoje.
Zgodnie z tym, co mówiliśmy, pan minister Sariusz Wolski, bardzo proszę.
No, powiem, że chciał mieć szansę odpowiedzi, dlatego pan poseł Pęk strzela z biodra, w dodatku moją amunicją, ale nie mam szansy odpowiedzieć. Rzeczywiście w pierwszym okresie warunki nasze są nierównoprawne. W rolnictwie i gdzie indziej. No dobrze, ale nie wszędzie, panie pośle. W rolnictwie są nierównoprawne i rzeczywiście okres dochodzenia trwa 10 lat, jest to niefortunne, były próby zaradzenia temu, wynik jest taki jaki jest. I rzeczywiście jest Unia Europejska w sensie makroekonomicznym beneficjentem procesu rozszerzenia. Natomiast jak gdyby stwierdzenia, które pan ze mną cytuje, wcale nie zaprzeczają temu, że saldo korzyści po naszej stronie jest pozytywne, bardzo wąsko czy szczuple pozytywne w pierwszych 3 latach i rosnąco pozytywne później. I po prostu trzymajmy się faktów i trzymajmy się prawdy. Teraz dwa słowa, jeśli chodzi o głos pani Anny z Nadrenii. No, nie wszystko, na miłość boską, co jest złego, można przypisywać Unii Europejskiej. Jeżeli z tej rozmowy uczynimy sąd nad transformacją, to prawdopodobnie powtórzymy to, co już większość osób słyszała, natomiast nie podejmiemy tego tematu, który mieliśmy podjąć, to znaczy integracja Polski z Unią Europejską, warunki, argumenty za i argumenty przeciw, a tego od nas, rozumiem, Radio Maryja i słuchacze oczekują. Chciałem tak się odpowiedzieć, kto będzie nominował komisarzy? Rząd. Taki rząd, który będzie w danym momencie. Czy będziemy mieli prawo weta w sprawach zasadniczych, w tym traktatowych? Tak, będziemy mieli prawo weta. W innych dziedzinach, znaczy są takie dziedziny, jest ich większość dotyczących właśnie spraw ekonomicznych, obowiązuje zasada większości kwalifikowanej. Jaki będzie wpływ wyborców? Poprzez wybory. Więc wpływ na to będziemy mieli poprzez to, że będą polscy posłowie w Parlamencie Europejskim, że będzie polski komisarz w komisji, że będziemy mieli 27, bo to nie tak, że 27 osób będziemy wybierali, że będziemy mieli 27 głosów, polski przedstawiciel w Radzie Unii Europejskiej i w ten sposób będziemy na te rozwiązania mogli wpływać na nas. Jeżeli obrazimy się na tą rzeczywistość, to tego wpływu nie będziemy mieli i sądzę, że wtedy nasz los będzie gorszy niż byłby w Unii. Nikt nie twierdzi, że Unia jest idealnym światem, czy czymś, co jest bez wad i bez skazy. Tylko chodzi o to, że musimy sobie przed referendum odpowiedzieć na po pierwsze na pytanie, czy przeważają korzyści nad stratami? I po drugie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy być w tej sferze części cywilizacyjnej, czy chcemy być geopolitycznie zawieszeni między Wschodem i Zachodem, jak byliśmy długo i być przedmiotem presji, których nigdy nie chcieliśmy być, a historia nas w takiej sytuacji stawiała. I sądzę, że również jest czas na to, żeby przywołać pewną zasadę z dwudziestolecia międzywojennego. Wydaje mi się, że w obecnych międzynarodowo niepewnych czasach jest czas, żeby ją przypomnieć. Prymatu polityki zagranicznej nad polityką wewnętrzną. Czasy są i idą niepewne. Wiemy o tym. Nasze zakotwiczenie bezpieczeństwa w NATO jest, ale są wokół niego znaki zapytania. Wszyscy o tym wiedzą. Unia Europejska to jest druga kotwica naszego bezpieczeństwa. I pytanie, czy możemy nasze bezpieczeństwo na ołtarzu, nie wiem, takich czy innych, mniejszych lub większych ekonomicznych zysków porównywać i zestawiać i kłaść. To jest absolutnie fundamentalny wybór. Zgadzam się z tym, co pan profesor Broda w swoim tekście pisze, że on jest na miarę chrztu Polski w 1996 roku, tylko nie zgadzam się z konkluzją, że jest to początek końca państwowości polskiej i początek dechrystianizacji. Na skutek członkostwa w Unii Europejskiej żaden dzisiejszy członek nie uległ dechrystianizacji, ani nie stracił swojej państwowości. Państwowość kwitnie, tożsamość również i Polska ma wszelkie szanse, żeby tak było.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, że mówił pan minister Jacek Sariusz-Wolski. Bardzo proszę, pan poseł Bogdan Pęk.
Po pierwsze to do pana marszałka Płażyńskiego. Panie marszałku, jak pan mówi, że ja jestem za PRL-em, to ja jestem tak za PRL-em, jak pan ratował Stocznię Gdańską. W latach 80. zakładałem Solidarność, byłem w swoim przedsiębiorstwie członkiem komisji zakładowej. Wie pan, PRL dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego myślenia o rzeczywistości to jest coś, co mogę oceniać wyłącznie negatywnie z punktu widzenia tego spustoszenia, jakie po nim zostało w duszach Polaków, w gospodarce, w zadłużeniu. A najtragiczniejsze jest to, że ci, którzy w PRL-u mówili, że bezalternatywna jest Moskwa i współpraca z tamtym obozem i tamten system, to dzisiaj stoją w forpoczcie tych, którzy nakłaniają nas do Unii Europejskiej, oczywiście pod warunkiem, że oni będą pasem transmisyjnym i zbiorą śmietanę w postaci lukratywnych stanowisk z tego tytułu. Więc kto Oleksego mianował? Nikt nie mianował Oleksego, bo nie było żadnej debaty w Sejmie na ten temat i Sejm nie głosował. Marszałek Borowski, to zgoda, ale marszałek Borowski...
większość sejmowa.
Marszałek Borowski to nie Sejm, więc tam jest...
Sejm wybrał marszałka Borowskiego.
Tam jest trójka, która została wytypowana do Konwentu Europejskiego, są to sami liberałowie i Sejm ich nie wybierał. Wokół Unii są jeszcze większe znaki zapytania, jak wobec NATO. Unia w tej chwili jest w niesłychanie trudnej sytuacji. Napięcia polityczne, ten rozdźwięk wobec stosunku do wojny, może spowodować bardzo poważne konsekwencje. My nie wiemy. Dziś wiemy, do jakiej Unii wchodzimy, ale jaka będzie Unia za parę lat, to my nie wiemy. Można przewidywać dużą dozą prawdopodobieństwa i to jest jakby odpowiedź na pytanie, że przez 3 lata to będzie gorzej, ale potem to może być lepiej. Tak, może być, ale nie ma żadnej gwarancji, że będzie, bowiem moim zdaniem Unia Europejska i mówi o tym już coraz głośniej, cały szereg wysokich osobistości, będzie musiała korygować swoją politykę, ściślej mówiąc, schodzić z poziomu finansowania, dotowania, bo nie wytrzyma tego poziomu obecnego. I jeżeli by dzisiaj, mając zapisane 10-letnie dochodzenie na przykład do pełnego finansowania rolnictwa, założyć, że to się nam kiedyś zwróci, to w międzyczasie utracimy środki produkcji, głównie ziemię, a potem się okaże, że Unia Europejska być może da to finansowanie, ale już innym właścicielom, albo jeżeli nie da, bo go zmniejszy gwałtownie, to tych plonów nie zbierzemy nigdy. Poza tym nie wiemy, czy Unia Europejska będzie szła w kierunku państwa, czy będzie dalej Europą ojczyzn. Trwa na ten temat debata, może to będzie jakaś konfederacja. Im bardziej scentralizowany będzie to twór, tym mniejsza szansa, że polskie zdanie się tam będzie liczyć, bo będą się liczyć gospodarki, składka, Niemcy będą dominować, bo płacą 1/4 składki i tego się po prostu zmienić nie da. Także ta sytuacja jest dzisiaj bardzo płynna i koszt, jaki żeśmy do tej pory zapłacili i koszt, jaki na pewno zapłacimy, jeżeli wejdziemy, podkreślam, na tych fatalnych warunkach, który będzie bardzo znaczny, to jest zbyt duży koszt w stosunku do ryzyka, jakie Polska ponosi.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja przypomnę wszystkim słuchaczom Radia Maryja, że dzisiaj prowadzimy na debatę na temat Unia i Europejska, oczywiście i Polska za i przeciw. Przypomnę, że w studiu Radia Maryja są panowie, pan profesor doktor habilitowany Rafał Broda, pan poseł Bogdan Pęk, jak również pan doktor Jacek Saryusz-Wolski, były szef Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz pan Maciej Płażyński, marszałek Sejmu trzeciej kadencji, poseł na Sejm również w obecnym Sejmie. Drodzy Państwo, w zasadzie zgodnie z naszym programem powinniśmy już tę debatę kończyć, ale ze względu na to, że myślę, że jest ona interesująca, jak również ze względu na to, że mamy takich, a nie innych gości, trochę dzisiejszego wieczoru ten program zmienimy. To znaczy, że przedłużymy tę debatę teraz niemalże do północy i potem po północy jeszcze przez godzinę, myślę, będziemy ją kontynuować. Zatem przepraszam za te zmiany w programie. Przepraszam również i za to, że wiadomości, te, które miały być dzisiaj, będą jutro, będą już o godzinie pierwszej. Odbieramy kolejny telefon, Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Proszę bardzo.
Radio Maryja?
Tak, bardzo proszę, proszę wyłączyć sobie radio, bo to będzie przeszkadzać. Skąd pani do nas dzwoni?
Ja dzwonię z Podlasia, Bogumiła.
Bardzo proszę pani. Bardzo proszę pani.
Mam właśnie tutaj odnośnie zatrudnienia, ile żeśmy stracili w naszej Polsce miejsc pracy, czy kiedy, czy nie, bo chyba jeszcze nie mogę mówić, prawda?
Proszę pani, wręcz przeciwnie, już pani jest wieszalna, oczywiście.
Dobrze. Chciałam właśnie bardzo serdecznie, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Prawie zawsze.
Chciałam właśnie powiedzieć naszym szanownym gościom, ile tak naprawdę Polacy stracili właśnie już w tej chwili na rzecz Unii Europejskiej. W ciągu 3 lat, to są dane z Biura Studiów i Ekspertyz z Kancelarii Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z lipca 2000 roku, straciliśmy ponad 1 150 000 miejsc pracy właśnie na rzecz Unii Europejskiej. Tak naprawdę to Unia Europejska miała być lekarstwem na nasze bezrobocie, a w rzeczywistości okazało się, że jest ona główną przyczyną naszego właśnie bezrobocia. Pan Józef Oleksy przyznał sam, że w pierwszych latach po ewentualnym przystąpieniu do Polski, do Unii Europejskiej, w naszym kraju wzrośnie bezrobocie. Mam na to tutaj nawet, to jest z gazety z 4 lipca 2002 roku. Powiem jeszcze więcej, dlaczego tak naprawdę entuzjaści chcą tak bardzo szybko do tej Unii Europejskiej. Otóż jest wiadome, że komisarz na przykład Unii Europejskiej będzie zarabiał 15-20 tysięcy euro, czyli jest to od 60 do 80 tysięcy złotych. Urzędnik w randze dyrektora około 10 tysięcy złotych, 10 tysięcy euro, natomiast kierownik jakiegoś referatu odnosi około 5 tysięcy euro, czyli 20 tysięcy złotych. Więc tak naprawdę to teraz już wiemy, dlaczego tak euroentuzjaści brną właśnie tak szybko do Unii Europejskiej. Przy okazji tracąc po drodze dobro naszej Polski, naszej ojczyzny. Ja powiem szczerze, że miałam przyjemność, okazję być na Sejmowej Komisji Rolnictwa jako właśnie przedstawiciel rolników protestujących. I to, co tam zobaczyłam, to jest szokujące, to było żenujące. My po prostu pojechaliśmy nie na jakąś zabawę, żeby nas tam chwalono, tylko wiedzieliśmy, że czekają nas rozmowy trudne, ale konkretne. I to, co zobaczyli polscy rolnicy w Sejmowej Komisji Rolnictwa, to było wręcz żenujące. Powiem więcej, to uwłacza godności polskiego parlamentarzysty. Takie zachowanie, powiem szczerze, gdzie starano nas się pouczać, jak mamy się zachowywać, jest wręcz niedopuszczalne. W innych krajach inne rządy starają się zrobić wszystko, aby ten podatnik miał szczególne warunki, żeby miał ulgi, żeby był doceniany, ponieważ on tworzy miejsca pracy. Natomiast polskiemu pracodawcy, polskiemu rolnikowi i innym grupom społecznym rzuca się kłody pod nogi, robi się wszystko, aby jak najbardziej zdołować różne przepisy. Tak wielki gąszcz przepisów stwarza się, tak naprawdę to w Sejmie głosuje się nad konkretną ustawą, gdzie później do tej ustawy doczepia się różne przepisy wykonawcze i parlamentarzyści tak naprawdę to nie wiedzą, jakie w ogóle gotują nam tutaj wyborcom, polskim obywatelom życie, jaki los, bo są doczepiane później różne przepisy wykonawcze, które zupełnie nawet parlamentarzysta głosując nie zdaje sobie sprawy nad tym, nad czym głosuje. Bo wszystko jest robione po prostu na szybko, aby tylko zdążyć do Unii. I ja powiem szczerze, że tak naprawdę to wszyscy powinniśmy się zastanowić w tej chwili nad dobrem naszej ojczyzny, bo jeżeli nie ma żadnej alternatywy, czy my mamy wchodzić do tej Unii, czy nie, to ja powiem jedno, że jest alternatywa. Polska Bogiem silna. I to wszystko. Jeżeli do tych ludzi więcej nie dociera, niech spojrzą na biedę, która przez tyle lat coraz bardziej się szerzy. Kto jest odpowiedzialny za to, że tak wielkie powstało bezrobocie, że ludzie żyją w coraz gorszej nędzy? Ja się pytam, gdzie są te lekarstwa za tą złotówkę, które tu tak strasznie maniono ludzi, tych emerytów ciężko zapracowanych, a teraz okazuje się, że jest następne zmiana stołków tylko. Mało tego, nawet wiemy, bo gazety się bardzo rozpisywały o tym, że pan minister służby zdrowia w swoim gabinecie miał drogie zamontowane wanny. To jest wielkim skandalem i hańbą dla polskiego parlamentarzysty takie zachowanie i to, co gotujecie naszym Polakom. Zastanówcie się nad tym wszyscy, bo naród was srogo za to rozliczy. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy pięknie. Bardzo proszę, pan profesor Rafał Broda.
No tutaj właściwie nie trzeba niczego dodawać do tego, to są jakieś takie osobiste refleksje tej pani, z którymi się całkowicie zgadzam. Natomiast chciałem wykorzystać tą możliwość. No ja myślę, nie, ja myślę, to nie było personalnie do pana, ale myślę, że jest parę osób, które czyni to z tego powodu. Na pewno, znaczna część liczy na te synekury, które tam dostaną. Ale ja chciałem trochę to jakby wytłumaczyć, dlaczego my mówimy tak zbyt dużo może o tych 13 latach transformacji. Rzeczywiście trochę powinniśmy się skupić bardziej na argumentach za i przeciw Unią, ale te 13 lat transformacji były niezwykle ważne, bo z jednej strony dają nam pewne ważne doświadczenia, w jaki sposób my jesteśmy traktowani przez kraje Unii. Nie wszystko, co złe się stało w Polsce, oczywiście jest związane z oddziaływaniem tych krajów, ale bardzo wiele rzeczy pokazuje jak na dłoni, że my nie jesteśmy, że to nie było dążenie z drugiej strony do równomiernego rozwoju, żeby Polska dociągnęła do poziomu, czy w jaki sposób się przygotowała do wejścia. I teraz, a druga rzecz ważna, to jest stan Polski, w jakim Polska się znalazła po tych 13 latach. To naprawdę jest stan taki, że ja go określam, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do wejścia do Unii. Że wejdziemy tam i zostaniemy stłamszeni, to będzie jakby akt końcowy koronujący te 13 lat. I można nawet spojrzeć na demokrację w Polsce. Przecież naprawdę sposób rozwoju demokracji w Polsce jest tak upośledzony, jest tak niedorozwinięty, że powoływanie się na to, że my przez jakichś swoich 27 posłów potrafimy wpłynąć na rzeczy, które dla Polski może będą korzystne, to naprawdę to jakby pomijało te całe nasze doświadczenia, te trudności z demokracją. Musimy się najpierw nauczyć w Polsce organizować życie i demokrację, a dopiero potem próbować łączyć się z innymi, niezbyt przyjaznymi nam. Ja tylko po prostu chcę zilustrować przykładem aborcji. Przecież w tej chwili mamy sytuację w Polsce taką, że już całe grupy potężne aż drżą, żeby tylko wejść do Unii i żeby rozpocząć tą wielką akcję tak zwanej laicyzacji, czyli wprowadzenia aborcji, eutanazji i tak dalej. No pan Dyduch akurat już nie może wytrzymać i już to wprost mówi. Ale jeżeli my mamy takie trudności w Polsce, że ledwo utrzymuje się ta ustawa, która w jakiś sposób no, chroni życie nienarodzonych, to przecież po wejściu do Unii strona, która jest przeciwko tej ustawie, no zyska bardzo wielu zwolenników. I tu choćby te 27 głosów naszych nie wystarczy do tego, żeby się obronić. Wobec tego zagrożenie jest poważne. Ja nie rozumiem obrońców życia, którzy jeszcze rozważają taką możliwość, żeby wchodzić do Unii.
Bardzo serdecznie dziękuję. Który z panów tutaj? Pan minister, bardzo proszę.
Pan profesor mówi, że to nie było dążenie w stronę Unii Europejskiej do partnerstwa. Swoją pozycję w Unii Europejskiej trzeba wywalczyć. Unia Europejska nie jest czymś, co jest idylliczną sielanką. Natomiast to, co było pod rządami układu stowarzyszeniowego, to jak gdy doprowadza do tego progu członkostwa bądź nie członkostwa, to było lepsze traktowanie niż gdybyśmy byli zwykłym krajem trzecim. Dlaczego Ukraina chciałaby, ale jej nie zapraszają? Dlaczego podobnie chcą kraje postjugosłowiańskie? Dlaczego to samo chce Bułgaria i Rumunia, a musi jeszcze czekać? Dlaczego chciałaby tego członkostwa Mołdawia? Także tyle partnerstwa, ile się da wywalczyć i wynegocjować, a na pewno będąc wewnątrz Unii będziemy dużo bardziej partnersko traktowani niż będąc krajem raptem stowarzyszonym i nie mającym tych instrumentów, o których mowa. Ja bym nie lekceważył owych 27 głosów i 50 posłów Polski w Parlamencie Europejskim na przeszło 700. Mówi pan, panie profesorze, że jesteśmy nieprzygotowani i że to będzie akt koronujący te 13 nieudanych lat. No, tak jest naprawdę, że wewnątrz Unii będzie nam łatwiej pewne bardzo trudne problemy rozwiązywać ze względu na to, w pierwszych latach niedostateczne, ale jednak, pan poseł Pęk, widzę, że już się niepokoi, wsparcie, które uzyskamy. I teza, że najpierw trzeba zrobić porządki u siebie, a potem dopiero wchodzić do Unii, czyli nie skorzystać przez ileś tam lat z możliwości, jakie Unia oferuje, jest tak samo błędną tezą, jak teza mówiąca o tym, że pomidory szybciej dojrzewają w lodówce niż w szklarni. To jest po prostu, panie profesorze, nieprawda. I ja uważam, że nasze członkostwo w Unii, jeśli ono nastanie, będzie członkostwem spóźnionym, bo powinniśmy byli w Unii się znaleźć w roku 2000, a odwlekanie tego i czekanie absolutnie nam się nie opłaca. Natomiast wiązanie sprawy aborcji z Unią no jest pewnym nieporozumieniem. Ma bardzo rygorystyczną legislację w tej materii Irlandia i ją zachowuje. To nie jest przedmiot legislacji żadnego z krajów, znaczy Unii jako takiej. Jest to domena prawa krajowego. Być może lepiej byłoby, żeby to nie była jednostronna deklaracja rządu, a protokół, tak jak na przykład protokół, który ma Irlandia i Malta, ale to już są jak gdyby inne sprawy. W każdym razie nie wszystko, co również w sferze wartości, w sferze obyczajowej jest w Unii, w krajach Unii, nie oznacza, że to jest Unia. Znaczy, popełniane jest w tej debacie jedno wielkie myślowe nieporozumienie. Nie chcę powiedzieć oszustwo, ale nieporozumienie. Po prostu wszystko, co tam jest, utożsamiane jest z instytucją Unii Europejskiej. Podczas gdy w rzeczywistości tamtej, no, odwołam się do bardzo takiego uproszczonego i może nie do końca prawdziwego porównania. Jeżeli Unia dysponuje 1%, znaczy jej budżet to jest 1% PKB, to w tamtej rzeczywistości Unii jest 1%, a pozostałe 99% to jest rzeczywistość i finansowa, i społeczna, i ekonomiczna państw narodowych, takich jakie one są. Czyli nie można tych wszystkiego, co jest pozostałymi 99% przenosić na grunt, ponieważ jest to nieprawdziwe uproszczenie. I spowodujące, że w efekcie mówimy nie o tym, o czym powinniśmy mówić, czyli jakie są plusy i minusy naszego uczestnictwa organizacji międzynarodowej, która się nazywa Unia Europejska, ma takie i takie kompetencje, taki i taki budżet, takie i takie polityki, tylko mówimy o wszystkim, co jest po drugiej stronie granicy.
Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, mówił pan minister Jacek Sariusz-Wolski, pan poseł Bogdan Pęk i potem pan marszałek Maciej Płażyński i zrobimy po tych wypowiedziach proszę, żeby one były niezbyt długie. Robimy krótką przerwę i oczywiście po północy w dalszym ciągu rozmawiamy. Bardzo proszę.
Więc rzeczywiście jest tak, że te państwa obozu postkomunistycznego wszystkie pretendują do Unii Europejskiej, tak jak Ukraina, Bułgaria i inne. Skąd się to bierze? Tak jak w Polsce. To jest pewien syndrom dobrego wujka, bogatego wujka z Europy, który da. Okazuje się, że ten bogaty wujek z Europy nie tylko nie chce dać, tylko raczej ma ochotę wziąć, bo tu padło niesłychanie ważne stwierdzenie. 1,1% PKB krajów piętnastki to jest wspólna polityka Unii Europejskiej. Czyli 99% problemów pozostanie do załatwienia tu i teraz. I nawet gdybyśmy uzyskali 100% poziom finansowania, czyli skorzystania z wspólnej polityki Unii Europejskiej, to znakomita większość problemów zostanie do rozwiązania polskimi staraniami poprzez polski parlament, polski rząd, polski samorząd, polską inwencję, etc., etc. Ale dramat polega na tym, że Unia narzuciła nam takie warunki, Unia ma do tego prawo, bo broni swoich interesów, interesów swoich obywateli. A nasi dzielni, pożal się Boże, negocjatorzy je zatwierdzili i teraz mamy zero-jedynkową sytuację. Albo jesteśmy za całością traktatu, albo przeciw, bo innej możliwości już nie mamy, w którym nie tworzy się równych szans konkurowania.
A jeśli się nie tworzy równych szans konkurowania, to oprócz tego strumienia pieniędzy, który przynajmniej w pierwszych latach będzie płynął w tamtą stronę, nastąpi gwałtowny przepływ kapitału i gwałtowna zmiana własności. I tego już nie odrobimy ani cywilizacyjnie, ani politycznie, bo nasi dzielni parlamentarzyści, nawet jak wybierzemy najlepszych, i ten nasz jeden komisarz, nawet jak będzie najlepszy, a ma być pani Hidnerowa, no to już przepraszam, wolałbym dwa razy pana Sewiusza Wolskiego, przepraszam, że tak porównuję, ale pani Hidnerowa pokazała już swoją klasę. Na pytanie na komisji, cośmy tam dobrego wynegocjowali, nie była w stanie odpowiedzieć. I tamte zmiany w traktacie, któreśmy wynegocjowali, mogą następować, jeszcze raz powtarzam, a to są kluczowe rozwiązania, bo one będą obowiązywać przez lata. Mogą ulec zmianie tylko wtedy, jak zgodzą się wszyscy członkowie. I nie masz żadnych szans, żeby się zgodzili na pogorszenie jakości tych zasad na swoją niekorzyść. I proszę Państwa, mówimy o tych kwestiach, a przecież nie mówimy jeszcze o dodatkowych. Nie mówimy o tym, że w ślad za Unią Europejską będzie podatek katastralny. Mówi się o zryczałtowanym podatku dochodowym dla rolników. No w Unii Europejskiej podatek katastralny obowiązuje od 1 do 3% od wartości. Nie jest instrument unijny, ale mówi się, że będzie musiał być wprowadzony, że część dochodów budżetu państwa będzie dochodem Unii Europejskiej, że trzeba będzie podnieść KRUS, czyli że z Unią, kończę już, że z Unią wiąże się znaczny wzrost kosztów utrzymania Polaków. Płace zostaną na tym samym poziomie, emerytury także, bo pytają mnie ludzie na przykład, czy to prawda, ktoś puszcza takie plotki, że tam będą emerytury niemieckie, jak wejdziemy do Unii. No więc nie będą, będą polskie zarobki, polskie emerytury i gwałtowny wzrost kosztów utrzymania.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle. Wkrótce będziemy musieli kończyć. Pan poseł Maciej Płażyński, bardzo proszę.
Pan poseł Pęks uparcie wybiera to, czy można straszyć, zresztą szczerze mówiąc, nie przejmując się też udokumentowaniem tego. Raz straszy, że bezrobocie wzrośnie 10%, tylko dlatego, że mu pasuje 10%. Bezrobocie jest teraz kolosalne, nie jesteśmy w Unii. I jeśli nie będziemy dalej w Unii, to wcale nie znaczy, panie pośle, że bezrobocie będzie padało. Bezrobocie będzie spadało wtedy, kiedy będzie sensowny rząd i będzie rosło, kiedy będzie byle jaki rząd, a nie dlatego, że będziemy w Unii czy nie. Podobnie jest z podatkami. Będziemy płacili mniejsze podatki, niech pan pozwoli. Jeśli będzie taki rząd, który będzie potrafił zbudować taki system podatkowy, gdzie z jednej strony będzie budżet się zamykał, a jednocześnie nie będzie ściągał coraz wyższych podatków. Na razie mamy rząd socjalistyczny i płacimy coraz wyższe podatki. I to nie jest związane wcale z Unią, bo Unia nie narzuca żadnego systemu podatkowego, tylko jest związane z naszymi rozwiązaniami. Jedni mają podatek katastralny, my nie mamy. Jedni mają taką stawkę podatkową, podatku dochodowym, inni nie. Irlandia ma niskie, Francuzi, Niemcy mają wysokie, Niemcy teraz próbują obniżyć, ale są mają socjalistyczny rząd i pewnie tego nie zrobią. To jest cała różnorodność. W związku z tym tak to też wygląda. Zgadzam się z tym i to warto ciągle podkreślać, że Unia nie jest rozwiązaniem polskich problemów. Według nas Unia jest pewną szansą, według pana jest zmniejszeniem szans. Ale generalnie, jak będzie w Polsce za 10 lat, w dużej mierze, czy przede wszystkim, zależy od tego, jakim my będziemy dokonywali wyborów politycznych. I to samo dotyczy i aborcji, i homoseksualizmu.
No, nie bardzo, rzeczy. Nie bardzo.
Nie, nikt tego nie narzuca.
To już prawo europejskie.
Nie ma prawa europejskiego, niech pan nie opowiada, nie ma prawa europejskiego w tym zakresie. Jest wyłącznie prawo polskie. Jeśli będziemy mieli większość taką, która będzie utrzymywała to rozwiązanie, jeśli będziemy wygrywali wybory, to tak będzie. Jeśli przegramy, to nie wiem, tam za rok jak będą wybory, to pewnie zmienią. To będzie dyduch rządził i będzie tak to wyglądało. Takie są realia i w gospodarce, i w tych kwestiach moralnych, i we wszystkich innych. Czyli w dalszym ciągu to, jaka jest władza w Polsce, będzie podstawową rzeczą dla dobrobytu polskiego państwa i polskiego narodu.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle. Ja myślę, że kolejne zdania już padną na antenie ze strony panów po północy. Ja bardzo serdecznie panom dziękuję za udział w audycji. Ja przypomnę, na temat Unia Europejska i Polska, za i przeciw, z naszymi słuchaczami w Radiu Maryja rozmawiali pan profesor doktor habilitowany Rafał Broda, fizyk jądrowy, pan poseł Bogdan Pęk, Liga Polskich Rodzin, pan doktor Jacek Sariusz-Wolski, były szef Urzędu Komitetu Integracji, pan Maciej Płażyński, marszałek Sejmu trzeciej kadencji, obecnie również poseł na Sejm. Bardzo serdecznie panom dziękuję za udział w tej części audycji. Wrócimy do tego samego tematu po północy.
Jest takie miejsce u
spotyka. Zachodem wschód nasz pępek świata, nasz biedny raj jest takie miejsce, taki kraj. Pasji stanie ciągnący dym, wierzby jak mary, zelona w mgły. Tu krzyż przy drodze, jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce rozpaczy chwil, załamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma, ma bez zostania. Jest takie miejsce, nadziei tłuczą ci, co na stos umieli rzucić swój życia noc.
Drodzy Państwo, dzisiejszy dzień, środa, drugi dzień kwietnia dobiega końca. Zakończmy ten dzień modlitwą. Polećmy w tej modlitwie losy naszej ojczyzny, także pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racznie zgadzić w potrzebach naszych. A od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj. I tak jak zawsze dzień w Radio Maryja kończymy naszym hymnem narodowym.
Radio Maryja żegna swoich słuchaczy odbierających nas za pomocą fal krótkich w paśmie 41 metrów. Przypominamy Państwu, że audycje Radia Maryja retransmitowane są na falach krótkich według następującego porządku. Od poniedziałku do soboty od 7 do 9.15, a w niedzielę od 8 do 10 czasu wschodnioeuropejskiego w paśmie 19 metrów na częstotliwości 15 455 kHz oraz codziennie od godziny 17 do 21.30 w paśmie 25 metrów na częstotliwości 12 010 kHz i od 21.30 do północy w paśmie 41 metrów na częstotliwości 7380 kHz.
Radio Maria says goodbye to all listeners at shortwave frequencies in the 41 meter band. We would like to remind everyone that Radio Maria programs are broadcast at shortwave.